Poniedziałek drugiego tygodnia, w pierwszym czytaniu z piątego rozdziału listu do Hebrajczyków widzimy Jezusa jako arcykapłana. Istotą religii żydowskiej jest przymierze między Bogiem a ludźmi. Lud na górze Synaj zawiera przymierze, w którym Bóg obiecuje opiekować się swoim ludem, obiecuje dać mu ziemię, własną ziemię obiecaną, jak mówimy właśnie od tej obietnicy Boga. Lud się zobowiązuje przestrzegać Bożych przykazań, przestrzegać dekalogu, przestrzegać przepisów prawa mojżeszowego. I ponieważ bardzo często to przymierze będzie łamał, będzie odchodził od Boga, więc dlatego będzie się też pozbawiał Bożego błogosławieństwa. I tym, co przywraca Boże błogosławieństwo, jest składanie ofiar Bogu jako wyraz nawrócenia. Te ofiary zostają składane przez kapłanów i arcykapłanów, którzy są spośród 12 pokoleń z rodu Lewiego. Tylko oni mogą być kapłanami i tylko oni będą składać ofiary przebłagalne za grzechy ludu wobec Boga, tak by mogło wrócić błogosławieństwo, by znowu stała się aktualna obietnica. Pierwszym spośród arcykapłanów był brat Mojżesza, Aaron. Arcykapłan składał ofiarę najpierw za swoje własne grzechy, najpierw oczyszczał samego siebie, żeby mógł już jako czysty składać ofiarę w imieniu całego ludu. Jezus, który jest czystym człowiekiem, człowiekiem bez grzechu, nie musi składać ofiary za siebie samego, ale tak jak arcykapłani Starego Testamentu, jest solidarny ze swoim ludem przez człowieczeństwo. Przez to, że zna doświadczenia tego ludu, zna wszystko to, co dotyczy prób ludzkiego życia, doświadczeń ludzkiego życia, cierpień ludzkiego życia. Autor podkreśla, że to nie Jezus jako człowiek sam wybierał sobie swoją rolę być arcykapłanem, ale to On został wybrany przez Boga właśnie po to, został posłany na świat, aby być owym arcykapłanem. Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodził. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Co to znaczy być kapłanem na wzór Melchizedeka, to jeszcze będziemy słyszeć w kolejnych dniach. Tutaj nam dzisiaj niech wystarczy stwierdzenie, że być kapłanem na wzór Melchizedeka to znaczy nie być kapłanem z rodu Lewiego, tylko być właśnie kapłanem ustanowionym przez Boga. I z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I to jest nawiązanie do przeżyć tajemniczych Jezusa w ogrójcu. Jezus w ogrójcu przeżywa grzechy świata, bierze na siebie wszystkie grzechy świata, za które umrze na krzyżu. Zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. To jest zdanie, które nas zastanawia, bo myślimy sobie, jeżeli Bóg, Jezus prosił Ojca o wybawienie od śmierci, no to przecież właśnie nie został wysłuchany na pozór, właśnie poniósł tą śmierć. Ale Jezus modli się przede wszystkim o wypełnienie woli Bożej, o to, by ją wypełnić. I właśnie wybawienie od śmierci wiecznej, od śmierci całej ludzkości, przechodzi właśnie przez posłuszeństwo Jezusa. To ono sprawi, że wybawieniem od śmierci będzie zmartwychwstanie, będzie pokonaniem tej śmierci. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jezus jako Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest we wszystkim posłuszny Ojcu. Jest posłuszny Ojcu w tym, że bierze na siebie konsekwencje ludzkiego grzechu, a zatem cierpi, a zatem umiera. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają. I Właśnie przez to złożenie ofiary z samego siebie, właśnie dlatego jest nazywany arcykapłanem, przywraca ludziom Boże błogosławieństwo i więcej wprowadza ich w samo życie Boga. To, co się dokona przez chrzest, to jest, że jesteśmy włączeni w życie Chrystusa, a przez Chrystusa w życie samego Boga, i to Bóg od tej chwili jest naszą ziemią obiecaną, do której zdążamy. W dzisiejszej Ewangelii natomiast Jezus odpowiada uczniom Jana, którzy pytają Go o posty. Dlaczego Jego uczniowie nie poszczą, podczas kiedy oni poszczą? Uczniowie Jana, Jan zresztą sam, mimo że wskazał Jezusa jako Baranka Bożego, miał wątpliwości z Nim związane. Znamy tą scenę, jak już jest w więzieniu Jan i posyła swoich uczniów, żeby pytać Jezusa, czy to jest On, czy innego mamy oczekiwać. Styl życia Jezusa jest inny niż styl życia Jana. Jan jest prorokiem Starego Testamentu, największym z wszystkich proroków Starego Testamentu. Jezus powie o nim, że spośród narodzonych z niewiasty nie ma większego od świętego Jana Chrzciciela. Ale Jan jest właśnie ze Starego Testamentu, z czasów, które oczekują na przyjścia Mesjasza. Nowym Testamentem jest Jezus Chrystus, Mesjaszem, Synem Bożym, który przychodzi. Jest On sam. I dlatego uczniowie Jezusa żyją inaczej niż uczniowie w Starym Testamencie. Post oznacza powstrzymywanie się od posiłku, także po to, żeby błaganie Boga było bardziej skuteczne. Post jakby pokazuje Bogu, że naprawdę jestem gotów na zawierzenie się Tobie. Post mówi, że jeszcze nie żyjemy w czasach ostatecznych, że wciąż jeszcze oczekujemy na ten czas mesjański, który będzie ucztą, który będzie obfitością, obfitością łaski, obfitością błogosławieństw. Więc uczniowie Jana słusznie poszczą, oczekując na Mesjasza. Natomiast uczniowie Jezusa doświadczają tego, że czas mesjański się wypełnił, że czas mesjański przyszedł, bo przyszedł Mesjasz, bo przyszedł ten, który jest oblubieńcem oblubienicy. Oblubienicą jest lud, chrześcijanie powiedzą, oblubienicą jest Kościół, oblubieńcem jest Bóg, oblubieńcem jest Chrystus. I to jest odpowiedź, którą Chrystus udziela uczniom Jana, wskazując na tą istotową różnicę między tym, co było, a tym, co się teraz właśnie dzieje. Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Gośćmi weselnymi są wszyscy wyznawcy Chrystusa, wszyscy ci, którzy lgną do Niego. On jest oblubieńcem. Nie mogą pościć, bo nie jest sensem wesela pościć. Sensem wesela jest właśnie się weselić, radować, jeść i pić. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. I tym najważniejszym postem dla chrześcijan, czy dla wyznawców Chrystusa, był ten dzień, kiedy został im on zabrany. I tu nawet nie chodzi o post od jedzenia, tylko chodzi o to, że został im zabrany Pan, ich najważniejsza miłość, ich miłość, ich życia. Co jeszcze bardziej nam to może ukazać właśnie to, że tuż przed swoją śmiercią Jezus w Wielki Czwartek daje siebie jako pokarm. Więc kiedy w Wielki Piątek umiera, to znaczy, że najważniejszy pokarm chrześcijan jest im zabrany. I dlatego chrześcijanie w piątek poszczą, uznając, że to jest ten dzień, w którym ich Pan został im zabrany. I ten post oznacza wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a dwa razy w roku jest to także post ścisły, czyli w Wielki Piątek i w Środę Popielcową. kiedy obostrzenia związane z postem są jeszcze surowsze. Jezus tłumaczy, że nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. To jest cały czas właśnie o tej różnicy między nowym a starym. Nowością jest on sam. Stare formy, które były formami oczekiwania, już są nieaktualne. Już są nie tylko niepotrzebne, ale jeszcze mogą być niszczące. Tak jak nie przyszywa się łaty z surowego sukna do starego ubrania. Nowe wino do nowych bukłaków. Wobec nowości Chrystusa, który przychodzi, musi być też nowa zupełnie forma Jego uczczenia, Jego zrozumienia, Jego nowego przykazania. Nowe przykazanie, które nam daje, to jest przykazanie miłości, w którym wypełniają się wszystkie stare przepisy prawa. A zatem nowe wino należy lać do nowych bukłaków. Stare przepisy prawa ustępują, natomiast tym ważniejsza jest rola miłości. Miłości Boga, miłości Chrystusa i miłości bliźniego.